Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa, Jacek Wójcicki, prezydent miasta.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ten krzyżowy ogień pytań od słuchaczy to w drugiej części. Już
tak
teraz
jest.
Namawiam.
Tak jest.
Dziś był w naszym studio Stanisław Sienkowski, kierownik działu archeologii w Muzeum Lubuskim. Nie wiem, czy pan słyszał tę rozmowę, ale sporo niespodzianek kryje, okazuje się, ziemia w pasie inwestycji obok Urzędu Miasta. Archeolodzy są zachwyceni, inwestor pewnie już nie.
Dokładnie. Część rozmowy słyszałem. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem Stanisławem Sienkowskim. Na szczęście mamy tutaj naprawdę świetnego człowieka po stronie tego nadzoru archeologicznego. Pan Stanisław nie dosyć, że jest świetnym archeologiem, to jeszcze rozumie naszą stronę, czyli stronę inwestora i tak jak tu dzisiaj w rozmowie też mówił, że na ile będzie to możliwe, to dopuszczane są te prace, choćby z układaniem wodociągu, no ale na pewno nie wszystko się da, bo trzeba tą historię uszanować i to jest taki moment, którego pewnie nie powtórzymy przez najbliższe dziesiątki lat, bo tak poważna, gruntowna przebudowa centrum miasta zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, więc warto w tą historię zajrzeć. No, piękna historia, ta Brama Santocka to już niesamowite wydarzenie.
No tutaj... tak, ale to może będzie trzeba inwestycje wstrzymać na jakiś czas.
No i właśnie dlatego mówię, że akurat pan Stanisław Sienkowski jest taką osobą, która rozumie inwestora i na ile będzie to możliwe, to te prace będą oczywiście prowadzone równolegle z pracami budowlanymi, ale no na pewno na jakimś etapie, na pewnych elementach trzeba będzie się zatrzymać, bo nie da się po prostu przejść przez tą Bramę Santocką, którą trzeba spenetrować, trzeba zbadać, przejść w tej chwili z robotami. Na jakimś etapie na pewno będą musiały być roboty wstrzymane.
Ale kiedy dziś usłyszeliśmy, że to, co odkryto, jest prawdopodobnie fragmentem Bramy Santockiej, średniowiecznego wejścia zresztą do miasta. Gdzieś tam dalej jest Kościół Świętego Ducha, cmentarz średniowieczny i tak dalej, to sam pan słyszy, że no nie ma żartów. Ziemia pod centrum miasta kryje sporo niespodzianek.
No oczywiście, że tak. Niespodzianki no, dla nas arcyciekawe, bo o wielu rzeczach pewnie nie wiedzieliśmy. Wiele rzeczy przy okazji takich wykopalisk uda się odkryć, przede wszystkim poznać życie, to historyczne życie Gorzowa, więc trzeba tą historię uszanować, ale staramy się i myślę, że tutaj dobra współpraca i wykonawcy i służb archeologicznych pozwolą na to, żeby w miarę płynnie tą robotę przeprowadzić. Niemniej jednak no, nie można teraz tego zasypać, zalać betonem, bo to byłoby po prostu przestępstwo.
A propos tego, co dzieje się wzdłuż Sikorskiego, no, albo nie dzieje się, a powinno, tak szczerze, jest pan zadowolony z tempa prac?
Nie, z tempa prac nie jestem zadowolony. Właściwie to niewiele jest robót, z których jestem zadowolony, bo to, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu, dawało nadzieję, że roboty będą szły w tempie, że wykonawcy będą bili się o zadania. Natomiast jest sytuacja zupełnie inna, bo nie ma wykonawców. Ci, którzy są, też często mają opóźnienia. Czasami jest to wina bezpośrednio danego wykonawcy, ale często jest to po prostu problem z zamówieniem materiału, bo też na niektóre rzeczy, na rozjazdy torowe czeka się półtora roku, na jakieś no, takie banalne rzeczy jak kostka granitowa, to też już jest zamawiane z dużo większym wyprzedzeniem. No i to są problemy.
Powtórka z Walczaka zdaje się być realna.
No może nie aż tak, bo tego lepiej nie wspominać, aczkolwiek lekcje dużo wyciągnęliśmy. Tu mamy dużo większą firmę z dużo większym potencjałem. Zresztą firma Trakcja ostatnio wygrała przetarg i bierze się za potężny projekt kolei metropolitalnej w Szczecinie za ponad 500 000 000 zł, więc to jest ogromna firma. Niemniej jednak na rynku budowlanym są problemy z ludźmi, więc no, nie jesteśmy w stanie jakby, nie wiem, przestawić pistoletu do głowy, żeby ta firma robiła szybciej, lepiej. To, co możemy, to wszystko dogadujemy po stronie naszej, czyli zamawiającego. Idziemy na wszelkie ustępstwa, jakie firma sobie życzy, pomagamy. Natomiast no, oczywiście, że tam, gdzie terminy są, będą przekraczane, tam będą kary.
No i konia z rzędem temu, kto ten termin finalny poda.
Dokładnie.
Niespodzianki w ziemi spowolniły, choć już nie archeologiczne, remont ulicy Myśliborskiej. Jest dużo opóźnienia.
Jest dużo opóźnienia, oczywiście, że tak. Tam to były takie no, teoretycznie banalne, tylko że, bo na przykład gazociąg był nie na tej wysokości, nie na tej głębokości, na której powinien być. I no może jakbyśmy w domu sobie robili jakąś tam, jakiś remont, to moglibyśmy sobie, nie wiem, kabel obniżyć tak po prostu. Natomiast my do każdej takiej zmiany potrzebujemy projektu zastępczego, potrzebujemy zmiany decyzji. Tym bardziej, że tu mówimy o gazociągu średniego ciśnienia, więc to nie jest tak, że wykonawca może, a dobra, to sobie pół metra głębiej czy pół metra w prawo go przesunę, bo później to musi się zgadzać z mapami, to musi być uzgodnione. Więc no to są problemy, oczywiście, że tak. Cieszymy się, że tak naprawdę, pomimo tego, że formalnie ten termin jest no, prawie pół roku od tego pierwotnego.
Marzec zdaje się.
Tak. Natomiast myślę, że tam mieszkańcy nie mieli powodu do narzekania, bo tam firma pracowała dosyć płynnie. Roboty było po prostu widać. Natomiast no, pewnych rzeczy się nie przejdzie.
A kolejny etap remontu Myśliborskiej to kiedy?
No, mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczynamy dokumentację techniczną i no, pewnie w przyszłym roku wybierzemy wykonawcę. Chociaż ja już też nie chcę mówić o takich terminach, bo kwestia wyboru wykonawcy dzisiaj to też nie jest takie coś, to nie jest tak proste jak kiedyś, bo kiedyś po prostu ogłaszaliśmy przetarg, wykonawcy stawali do tego przetargu, wybieraliśmy też ofertę i realizowaliśmy. Dzisiaj po prostu jest kłopot z wykonawcami, ale mam nadzieję, że jest to dosyć wdzięczna robota, ponieważ tam nie ma wielu kolizji, tam nie ma też jakiegoś terenu specjalnie takiego trudnego archeologicznie, więc miejmy nadzieję, że wykonawcy zgłoszą się do tej roboty.
No ale ta robota, która nazywa się Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, to też nie ma trudnego terenu, a jednak.
Oj, terenu nie, ale bardzo skomplikowana budowa. No i tak naprawdę chyba szok dla nas wszystkich. Bo za same roboty budowlane szacowaliśmy 55 milionów bodajże. No rozumiem, wzrost cen o 20-30%. Jakby to jeszcze do 50% ten wzrost był, no to jeszcze moglibyśmy dyskutować. Ale z 50 milionów na prawie 140.
No to jest bardzo podobny scenariusz jak przy wyłonieniu wykonawcy z drogą krajową numer 22.
Tak, tylko właśnie dobrze, że pan o tym wspomniał. Tam też się pojawiła taka oferta kosmiczna, bo tam też była oferta za 108 milionów złotych w dwóch przetargach nawet. Więc myśmy się na to nie zgodzili, bo oczywiście wykonawcy tutaj czasami próbują zmusić samorząd, wiedząc, że mamy dotacje do skonsumowania, wiedzą, że są terminy, no to próbują samorząd zmusić do tego, żeby dajemy wysoką cenę i biorą, bo jesteśmy jedyni. No tak mam wrażenie, oczywiście nie mogę tu nikogo o to posądzać, ale takie mam wrażenie, że ta oferta tak mniej więcej powstała. A rzucamy kwotę z kosmosu, może akurat nas wybiorą. Nie wybierzemy, bo tak z naszej strony nie ma zgody na takie przepłacanie. Wiemy, jeżeli by to oscylowało gdzieś tam w granicach 80-90 milionów, to można byłoby to uzasadnić realnie wzrostem kosztów pracy, materiałów, terminami i tak dalej. Ale ta oferta jest kosmiczna.
Termin koniec lipca 2020 roku jest absolutnie nierealny.
Na razie jeszcze nie wiemy tego. Poczekamy na ten drugi przetarg, zobaczymy, jak czy da rozstrzygnięcie. Jeżeli tak, to wtedy będziemy mogli mówić o terminach. No dzisiaj wydaje się już być niezbyt realny.
Słuchacz pyta, kiedy rozpocznie się budowa ronda przy rolniku?
No, budowa ronda to jest jeden z etapów przebudowy ulicy Sikorskiego. W tej chwili wchodzimy na odcinek od ulicy Pionierów do ulicy Chrobrego. I to jest ten etap, który już w tej chwili, tamten, jeśli się nie mylę, to firma wchodzi na jesieni na ten odcinek z rondem. Natomiast no, tu trzeba sobie poradzić z organizacją ruchu, bo to mamy jednak najważniejszą ulicę w mieście, o największym natężeniu i te wszystkie roboty budowlane no, powodują duże utrudnienia. Więc dużo przed nami takich wyzwań związanych z objazdami.
A pomnik Adama Mickiewicza będzie przesunięty, czy w innej lokalizacji w ogóle postawiony?
Nie, on będzie tylko przesunięty. Tutaj Rada Miasta wyraziła zgodę na przesunięcie, to jest korekta o kilka metrów, także tu naprawdę nie będzie żadnej rewolucji. Podobnie jak z pomnikiem Edwarda Jancarza, również będzie ta lokalizacja tylko skorygowana.
Marzenia, panie prezydencie, o Nowym Moście umarły definitywnie?
No, bardzo nam z tego powodu przykro. Może nie umarły, bo będziemy szukać kolejnego sposobu na sfinansowanie. Natomiast faktycznie 2 sierpnia pojawiły się wytyczne do projektu rządowego. I o ile liczyliśmy, że będziemy mogli z tego projektu skorzystać, o tyle no, wytyczne wskazywały jasno, że miasta na prawach powiatu nie mogą skorzystać z pieniędzy na mosty w programie rządowym. Trudno, będziemy walczyć dalej. Na razie jakby w grze jest przede wszystkim kładka pieszo-rowerowa, bo o tym mówiliśmy, tu mamy możliwość pozyskania pieniędzy z subwencji ogólnej. No ale to etap projektowania na razie.
A pan poważnie mówi o budowie nowego mostu? Przecież no, zdaje pan sobie sprawę, że ta inwestycja no, przewyższa póki co możliwości finansowe miasta i to chyba na kilka najbliższych lat.
Już odpowiadam. Oczywiście, że poważnie. Bez, tak naprawdę Gorzów bez kolejnego mostu po prostu się zakurkuje. Tak naprawdę przydały mi się 2 mosty. Jeden właśnie tutaj u zbiegu ulicy Młyńskiej, właściwie Garbary i na drugą stronę do ulicy Fabrycznej i kolejny most od strony ulicy dawnej Cichońskiego tutaj do wału okrężnego. I no, problem jest taki, że bez mostów będziemy się mocno dławić. Most, o którym mówimy w przebiegu ulicy Garbary i Fabrycznej, jest realny, ale to nie jest, nie mówimy o inwestycji w kontekście 2-3 lat. Tak naprawdę, jeżeli byśmy w tej chwili rozpoczęli projektowanie, to budowa najwcześniej, myślę, że za 5 lat mogłaby się rozpocząć. Myślę, że sytuacja finansowa miasta też będzie wyglądała inaczej, bo będziemy już mieli pozamykane projekty, bo ta sytuacja finansowa miasta jest wbrew pozorom bardzo dobra. My mamy dzisiaj 22 czy 23% zadłużenia. To jak na samorządy, jak na miasta tej wielkości, to jest naprawdę bardzo niskie zadłużenie. Ale też nie chcemy brać kredytów tylko po to, żeby je po prostu, żeby pieniądze wydać bez sensu. Most jest dla nas naprawdę ważny.
Jeszcze kilka dni i administrowanie cmentarzem przejmie spółka Ineco. Co się zmieni? Będzie lepiej?
Mam nadzieję, że będzie lepiej. Na pewno pierwszy rok będzie trudny z kilku względów. Po pierwsze, że wszyscy będą nam patrzeć na ręce. Po drugie, trzeba nauczyć się administrowania tymże cmentarzem. Wiele takich głosów docierało do nas od dawna, że to jednak powinna robić miejska spółka. Dużo przed nami, bo w cmentarz trzeba tak naprawdę zainwestować. Trzeba zainwestować i w kaplicę, i w te miejsca, gdzie są składowane odpady. Alejki wymagają inwestycji. No i musimy przede wszystkim zrobić troszeczkę porządku takiego administracyjnego. Więc będzie to trudny rok, na pewno, ale mam nadzieję, że spółka Ineco sobie z tym poradzi, bo widzimy, że z zimowym, letnim utrzymaniem dobrze sobie radzi, więc i tutaj no, mają kredyt zaufania. Czy go spłacam? Zobaczymy.
A pan wie może, jakie plany inwestycyjne ma spółka co do cmentarza?
Nie, to na pewno te takie najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić, to i kolumbarium, bo miasto nie posiada własnego kolumbarium i trzeba wyremontować bramę, tą główną bramę tutaj, pierwszą bramę, wyremontować pomieszczenia administracyjne, no i kaplice. To takie, to co wiem, że na start jest konieczne.
Ludzie się obawiają, że zmiana administratora będzie wiązała się ze wzrostem płac.
Nie, znaczy opłat. Nie ma takiej możliwości. Opłaty nie będą podnoszone. Tak naprawdę dla naszych mieszkańców niewiele się zmieni, bo ten pierwszy kontakt przede wszystkim to mają firmy pogrzebowe z nami. Natomiast mieszkańcy mają później kontakt w kontekście już tych opłat odnawiania opłat za miejsce. Myślę, że spółka sobie poradzi. Mamy na taką nadzieję.
Panie prezydencie, nie marzy się panu w Gorzowie taka marina z zapleczem, jaką będzie miał Santok?
Oj, bardzo się marzy. Ona się marzyła tutaj od, myślę, że wielu lat, bo tak naprawdę początki projektu łączą nas rzeki to jest jakieś 15 lat do tyłu i próbowaliśmy jeszcze, ja w poprzedniej pracy również byłem w tym projekcie, próbowaliśmy również z kilku źródeł sfinansować takie przystanie mariny. Natomiast to nie jest dzisiaj nasz priorytet, mówię w sensie takim finansowym. Powstała piękna, prywatna marina, która w Gorzowie funkcjonuje i dla tego ruchu drobnych statków, takich jednostek pływających, nawet nie statki chyba, ona wystarcza, jest tam naprawdę przepięknie.
Ale pan wie, co mówią motorowodniacy, którzy przypływają do Gorzowa i próbują zatrzymywać wzdłuż bulwaru. Właśnie.
Tak, to jest prawda, że tak naprawdę wzdłuż bulwaru nie można przycumować. Ostatnia wizyta wodniaków to też taka trochę goryczy wylała, bo skarżyli się, że na brzeże, że po pierwsze jest za płytko, trzeba uregulować wartę, że po drugie nie ma żadnych odbojnic, że nawet nie ma takich, sorry, że tak powiem, głupich opon, które by wisiały, bo każda jednostka pływająca nie jest tak sterowna jak samochód, że można ją w miejscu zatrzymać, ona pewnie o ten brzeg, o to nabrzeże uderzy i muszą być te odbojnice po to, żeby ktoś sobie tego statku nie rozwalił. Muszą być miejsca do cumowania, no i przydałyby się jakieś toalety, dostęp do wody, do prądu. Myślę, że to jest do zrobienia w przyszłości, ale to jakby nie jest priorytet na tą chwilę. Jak będzie finansowanie jakieś zewnętrzne do tego, jak najbardziej tak, ale też nie z takim, na pewno nie będzie to jakaś ogromna przystań. To chcielibyśmy, to mogę powiedzieć otwarcie, że chcielibyśmy, żeby to nabrzeże, które jest przy bulwarach, taką rolę pełniło. I trzeba będzie je do tego dostosować, ale myślę o takiej marinie, jak powstała w Szczecinie, to jeszcze troszeczkę musimy poczekać.
I to była pierwsza część programu Porozmawiajmy o Gorzowie. Prezydent Jacek Wójcicki, powracamy za chwilę.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00. Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Powracamy, porozmawiajmy o Gorzowie. Prezydent Jacek Wójcicki w naszym studiu. Teraz jest czas dla Państwa, dla pytań drogą telefoniczną. Proszę dzwonić, proszę pytać. Ten krzyżowy ogień pytań, czekamy. 725-28-27. Już teraz oczekujemy na telefon. Tak w międzyczasie, czekając na pytania od Państwa. Koniec lata, party się zbliża, ta impreza miejska. To ta impreza, która zakończy wakacje. Co takiego będzie?
No taka dosyć sympatyczna. Rozpoczęliśmy lato, wakacje Dniami Gorzowa, więc kończymy również imprezowo, żeby wejść już w nowy rok szkolny i w pełni energii i sił do pracy. Przede wszystkim mamy Motor Racing Show w piątek 24 sierpnia z Hołowczycem, z Tomkiem Kucharem, mnóstwo atrakcji motoryzacyjnych, potem koncert Sławomira i Euforii Dźwięku. Sobota to są już wydarzenia związane ze sportowym zakończeniem wakacji. Grand Prix na Żużlu, impreza bez precedensu, naprawdę wyjątkowa. Mam nadzieję, że uda nam się również wywalczyć na kolejne lata. Nie jest łatwo w tych negocjacjach. No i niedziela, Animalia i również koncerty, między innymi bracia i Dawid Kwiatkowski, także będzie się dużo działo, mnóstwo atrakcji w ogóle towarzyszących, także to nie tylko to, co powiedziałem, ale właściwie tam każdy znajdzie coś dla siebie.
Lokalizacja sceny jak na Dniach Gorzowa?
Tak, jak na Dniach Gorzowa. Generalnie skupiamy się na terenach, na Błoniach nad Wartą, bo to jest taki teren, który najmniej komukolwiek przeszkadza. Nie ma tam bezpośrednio blisko zabudowy mieszkaniowej, a poza tym są to nasze piękne Błonia, stąd jest naprawdę śliczny widok na całe miasto.
725-28-27 to jest telefon do studia, gdzie przed naszym mikrofonem zasiada prezydent Jacek Wójcicki. Pytania od Państwa nie widzę, więc ja pytam dalej. Pozwoli Pan, że powrócimy jeszcze do inwestycji drogowych. Ta droga krajowa numer 22, która tak wiele przetargów ma za sobą w końcu, pomyślnie rozstrzygnięty przetarg, ale umowa nie podpisana. Czy podpisana?
Jeszcze nie, formalnie jeszcze nie. Dosłownie to już są ostatnie chwile. W zeszłym tygodniu wykonawca dostarczył zabezpieczenie, ponieważ przy tak potężnych umowach potrzebne jest zabezpieczenie ubezpieczeniowe i jak to zabezpieczenie już jest u nas, to są już ostatnie szlify, umowy zostanie podpisana. I od razu mówię, tu jakby nie wchodzimy na roboty, bo to jest zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw trzeba zrobić projekty i dopiero później budowa, więc tak naprawdę realnie budowa w przyszłym roku się rozpocznie.
Być może powrócimy za moment do tego tematu, ale teraz dzwoni telefon, odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw chciałam podziękować w sprawie interwencji tutaj lustra przy wjeździe do ulicy Ptasiej. A drugie pytanie, kolejne moje odnośnie znowu dzików. Chciałam się właśnie prezydenta zapytać, jak umowa jest skonstruowana z firmą, czy od odłowionego dzika, czy w jakiś inny sposób. I konkretną ilość dzików chciałabym usłyszeć od prezydenta, jaka została odłowiona z naszego tutaj terenu, tutaj ulica Parkowa, Ptasia i okolice.
Bardzo dziękuję.
Niestety, bo bardzo tak. Mnie martwi, że prezydent odpowiada bardzo okrągłymi słówkami, natomiast nie ma żadnych konkretów.
Ja postaram się na kolejne spotkanie przygotować już taką konkretną informację, bo nie wiem, jak jest umowa skonstruowana, nie znam szczegółowych zapisów umowy. No problem jest z tymi dzikami. Problem jest nie tylko dlatego, że tak naprawdę to no, trzeba je odłowić, ale nie ma za bardzo gdzie ich wywieźć, bo w związku z ASF-em nie można ich przemieszczać poza teren miasta, więc to jest takie odławianie i odwożenie ich po prostu na drugi koniec miasta i one też mogą wracać. A na ile sztuk? Postaram się na kolejne spotkanie przygotować tę informację.
Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam
pytanie. Bardzo panią źle słychać. Połączenie jest nieemisyjne. Bardzo prosimy jeszcze raz do nas, bo pani zadzwoniła. 725-258-275-957-258-257. Porozmawiajmy o Gorzowie i już dzwoni telefon. Odbieramy. Dzień dobry.
Halo, halo?
Bardzo prosimy o pytanie i proszę o ściszenie odbiornika.
Już ściszam odbiornik. Mam takie pytanko. Skąd firma Ineco chce wziąć pieniądze, nie podwyższając opłat cmentarzowych?
Już odpowiadam.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Realizujemy, jakby my Ineco wybraliśmy w formie zamówienia publicznego metodą in-house, czyli miasto zamawia pewną usługę od firmy własnej spółki. Przychód z cmentarza, który generuje cmentarz w ogóle w skali roku, to jest określona kwota. I tak było do tej pory, że dotychczasowy zarządca cmentarza tą kwotę przelewał, bo to były wpłaty z rezerwacji miejsc, z obsługi cmentarza i to wszystko wpływało do miasta, a my płaciliśmy fakturę za utrzymanie. Z tych właśnie pieniędzy, które są przeznaczone właśnie na, które wpływają od wpłat za pochówki czy za miejsca, z tych pieniędzy będziemy płacić spółce Ineco i nie ma tutaj mowy o podwyżkach, dlatego że tych pieniędzy, które będą wpływały, wystarczy, a mam nadzieję, że Ineco jeszcze uszczelni ten system i jeszcze więcej będzie do miasta wpływało.
I kolejne pytanie. Dzień dobry, zapraszam do zadania pytania.
Dzień dobry, witam pana prezydenta. Panie prezydencie, chciałbym się zapytać, na jakim etapie są właśnie negocjacje w sprawie Grand Prix na przyszłe lata, bo chodzą słuchy, że niestety Wrocław nas wyprzedził, co byłoby ogromną stratą dla Gorzowa, jeśli by się tak stało.
Byłoby. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj nie mamy oficjalnej informacji. BSI zrobiło konkurs ofert, tak to nazwijmy. BSI w lipcu dało informację, że do 20 lipca zbiera oferty od poszczególnych zainteresowanych miast, które należy przesłać mailowo na podany adres właśnie do 20 lipca. Miało się to rozstrzygnąć w przeciągu tam dwóch chyba czy trzech tygodni. Do tej pory informacji jeszcze nie mamy. W naszym imieniu tu prowadzi rozmowy i te negocjacje pan prezes Stali, pan Maciej Zmora, więc czekamy na informacje. Wiem, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z nim jeszcze, BSI się nie odezwało. Oczywiście, że bardzo nam zależy na tym, żeby to Grand Prix było, ale walka z Wrocławiem to trochę tak jak Dawid z Goliatem. Mam nadzieję, że też mamy szansę. Wpłynęły 3 oferty, z tego co wiem, 3 różne. Czy nasza jest najlepsza? Trudno powiedzieć. Też nie chcemy przeszacować, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz walnęli, nie wiem, 1 000 000 funtów za jedno Grand Prix, to nie w tym rzecz.
Dzień dobry, kolejne pytanie.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Chciałam zapytać, jaki jest sens remontowania 40, która w 2020 roku ma przejść na ulicę Warszawską? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jaki jest sens wymiany ścieżki rowerowej na Walczaka, która podobno nie odpowiada według pani Surmacz kolorem do pozostałej części? I trzecie, czy naprawdę jest sens budować mostu od ulicy Kosynierów Gdyńskich, skoro moim zdaniem dużo prostszym przejściem byłoby od Jantarza do Waryńskiego?
Już odpowiadam. No to zaczynamy od słynnej 40, czyli SP12. Tak to wygląda, że szkoły się będą zamieniały, to znaczy lokalizacyjnie, ale budynek zostaje i budynek nadal będzie miał funkcję oświatową. Ja już nie chcę skłamać, która szkoła będzie tam funkcjonowała, ale więc remonty w oświacie są bezwzględnie konieczne. Druga sprawa, czego dotyczyła? Nie zapisałem sobie. Trzecia dotyczyła mostu na pewno. To mogę odpowiedzieć, że ten przebieg od Jancarza do Waryńskiego pewnie, że byłby lepszy, tylko że pamiętajmy, że mamy po drodze tereny zamknięte, czyli teren kolei, potężny teren kolei, przez który nie mamy możliwości przejść. Jest to teren wyłączony z jakichkolwiek inwestycji. Tam jest dworzec kolejowy, tam są bocznice. To jest ogromna... jakby nie ma możliwości formalnie przejść przez ten teren. Tworzyłoby to gigantyczną inwestycję, zupełnie nieprzystającą do miar miasta, bo i tak most, który tutaj u zbiegu ulicy Kosynierów Gdyńskich w przedłużeniu, czyli Garbary na drugą stronę, tutaj jak najbardziej byłaby możliwość w miarę rozsądnej cenie zrobienia tego mostu.
Dzwoni i odbieramy. 725-28-27. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, Ania z tej strony.
Dzień dobry.
Chciałam zaznaczyć, że nie jestem rodowitą gorzowianką. Mieszkam tu niecałe 10 lat, ale jestem bardzo zadowolona z tego miasta. Jakiś czas temu miałam obawy, żeby się tu wprowadzić. To miasto wydawało mi się takie szare, zacofane. Wszyscy narzekali, nic nie szło do przodu. Teraz dzieje się mnóstwo rzeczy. Jest bałagan, kurz, brud. Trochę to przeszkadza, ale wszystko idzie ku lepszemu. I mimo tego, że gorzowianie bardzo narzekają, że to im przeszkadza czy tamto, to ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Jestem świadkiem bardzo dużych zmian, takich pozytywnych dla ludzi. Także mam nadzieję, że obecny pan rządzący się nie podda i będzie dalej walczył o to miasto.
Dziękuję.
Bo jak dla mnie zrobiliście niesamowite postępy i może są jakieś tam przygody, może nie wszystko wam się udało, ale pierwszy raz, odkąd tu mieszkam, czuję, że ktoś coś robi dla miasta, dla ludzi, nie dla siebie.
Dziękuję, także dziękuję, dziękuję, bo to jest opinia, my czekamy jednak na pytania od państwa, niemniej jednak dziękujemy.
Tak jest, bardzo dziękuję, bardzo to miłe. Właśnie to trochę jest tak w nas, jak my tu żyjemy od zawsze, to nie dostrzegamy pewnych rzeczy. Ostatnio dyrektor Filharmonii, pan Mariusz Wróbel, popełnił taki piękny wpis na Facebooku, gdzie pokazał nam całą okolicę, całe dobro naszego miasta, bo to jest naprawdę piękne miejsce i piękne region.
Czas już minął, ale pozwolicie państwo i panie prezydencie, że jeszcze jedno pytanie. Mm-hmm. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałem panu, panie prezydencie, powiedzieć, że jak zwykle, gdy zaczynają się mecze ligowe, u nas na moście staromiejskim są gigantyczne korki, wiadomo dlaczego. I tylko do kierowania ruchu jest kierowanych 2 policjantów. Nie wiem, czy pan ma na to wpływ, ale gdyby było 4, to by o wiele bardziej szybciej szło, ponieważ 2 by po prostu kontrolował tych kierowców z wyprzedzeniem.
Tak.
I mam nadzieję, że ten kryzys, jak pan twierdzi, że w 2020 roku będzie budowa czy kładki, czy mostu sfinalizowana, że to tak się skończy. Czy pan dalej to podtrzymuję pana teorię. Dziękuję.
Jak najbardziej, dziękuję serdecznie. Co do policjantów, ja bezpośrednio nie mam takiego wpływu. Będę się w przyszłym tygodniu w środę widział z komendantem. Poproszę o to, bo faktycznie no, ten ruch i weryfikowanie przepustek jest kłopotliwe i powoduje korki. Co do tego, tej kładki, jak najbardziej tak. Jeżeli przygotowujemy dokumentację na kładkę, uda nam się przygotować w przyszłym roku, to pozyskanie pieniędzy w 2020 roku jesteśmy w stanie tą kładkę wybudować.
I to tyle, jeśli chodzi o program Porozmawiajmy o Gorzowie. Dzisiaj robiliśmy to z prezydentem miasta Jackiem Wójcickim.
Dziękuję bardzo.